Słuchajcie, dzisiaj przywiozłem ze sobą taki sprzęt. Zaraz zobaczymy, co tutaj w nim jest i powiem wam dlaczego. Nie, żebym chciał prowadzić uwielbienie tutaj na miejscu Tomka, chociaż kiedyś tutaj było to takie moje marzenie, nie, że na miejscu Tomka, ale było w ogóle moje takie marzenie, żeby prowadzić uwielbienie. W końcu zrozumiałem, że no ja się do tego nie nadaję. Ale przyniosłem tutaj gitarę, żeby pewną rzecz wam po prostu zagrać. I pozwólcie, że wam zagram. Proszę, nie wychodźcie. Ćwiczyłem. Co się dzieje? Chyba nie strój. Wszystko ma, jest gryf, jest clue, są klucze, są struny, ale nie wydaje takiego dźwięku jak gitara Tomka. Coś tutaj nie gra. Mam też ze sobą, przywiozłem strunę. Nie wiem, czy ją gdzieś tam znajdę, czy ona się gdzieś używa. Gdzie? Tutaj tak. Tak, właśnie. Ale to widzieliście ją, jest. Zobaczcie, struna jest częścią gitary, ale bez gitary niewiele znaczy. Można, nie wiem, coś nią zawiązać, można użyć jako żyłki, ale tak naprawdę nie jest użyta zgodnie ze swoim przeznaczeniem, jeżeli nie jest zamieszczona w gitarze. Wiecie, kiedyś, dlaczego o tym mówię? Kiedyś byłem na takim nabożeństwie, gdzie nie było człowieka, który prowadziłby uwielbienie. Nie było człowieka, który prowadziłby uwielbienie. W zamian tego człowieka przyjechał ktoś w zastępstwie z jakiegoś innego zboru. Trochę był zestresowany, bo w nowym miejscu nowi bracia, nowe siostry, do końca tych ludzi nie znał, ale miał taki cel, żeby poprowadzić uwielbienie. A więc wziął gitarę, gitara nie była podłączona do prądu, no i zaczął to uwielbienie prowadzić. Zbór jak zaczął śpiewać, jeden głośniejszy człowiek od drugiego. Tak, że aż gitary nie było słychać i tego człowieka, który prowadził uwielbienie. Wiecie, tak sobie pomyślałem, że właśnie to trochę tak, jakby, nie wiem, kto głośniej śpiewa, tym jest bliżej nieba. Ale się kiedyś wiersze pisałem. Słuchajcie, no i tak sobie pomyślałem, że w sumie to coś tutaj nie stroi. Że nie ma takiej wrażliwości, że jeden patrzy na drugiego, tylko jeden wyżej nieba. Nie? I właśnie dzisiaj chciałbym porozmawiać albo pokazać wam przykład zboru, który właśnie nie stroił, a który jest w Nowym Testamencie. I człowieka, który ten zbór pokochał, chociaż wcześniej nienawidził chrześcijan. Ale tak sobie też zastanów się, bracie i siostro, jakie ty masz myśli o twoim zborze? Czasami są różne myśli, czasami widzimy w zborze pewne braki, pewne rzeczy nam przeszkadzają, pewne relacje są nie takie, coś zawsze można gdzieś tam znaleźć. Ale czy właśnie taki wybrakowany Kościół, taki niedostrojony Kościół mógłbyś kochać? Wiecie, czasami bywa tak, i ja to doświadczyłem, czasami są takie myśli o zborze, że się nie chce do tego zboru iść. Że jak jest, przychodzi niedziela rano i się wstaje właśnie gdzieś tam, żeby iść do tego kościoła, to czuje się wielki ciężar. Jak się pomyśli o kościele, pomyśli się o tych ludziach, co oni o tobie myślą i w ogóle masz już wszystkiego dosyć. Ale czy nawet kiedy jesteś w takiej sytuacji, czy jesteś w stanie kochać Kościół? I to jest pytanie, na które każdy z nas musi sobie odpowiedzieć. Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, jak ty widzisz swój Kościół, jak ty widzisz swój zbór i czy jesteś w stanie go kochać, czy go w ogóle kochasz. Kochani, otwórzmy list do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian przeczytam z 12 rozdziału. Dwunasty rozdział od 12 wersetu. Tak, mamy. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 12 werset. Już widzicie, że bardzo znane jest nam to słowo. I słuchajcie, przeczytam. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało i tak Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należę do ciała? Nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, a ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Wprost przeciwnie. To członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze. A te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem. A członków naszych dbamy o większą przyzwoitość. Podczas gdy przyzwoite członki tego nie potrzebują, lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność. Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie jednakie staranie. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Zobaczcie, ten fragment mówi nam taką wyraźną rzecz. Używa takiej metafory, gdzie apostoł Paweł używa metafory, w której porównuje właśnie Kościół, porównuje konkretny zbór. Właśnie ten tutaj Koryntian, zbór w Koryntian, porównuje do ciała Chrystusowego. I pokazuje, że każda część ciała, czyli każdy człowiek w tym zborze jest potrzebny. Że może wydaje się, że są ludzie, którzy są słabsi, którzy są mniej znaczący, ale tak naprawdę właśnie ten fragment pokazuje w tej metaforze, że każdy w tym kościele, w tym ciele, w ciele Chrystusa jest bardzo ważny. I że ważne jest, żeby te członki, czyli te części ciała Chrystusowego miały o siebie staranie. Żeby każdy człowiek w tym zborze, konkretnie tutaj w Koryncie, miał o siebie nawzajem staranie. Jeszcze jedna ważna rzecz, która tutaj jest powiedziana, to to, że jeżeli jedna część ciała cierpi, to choruje całe ciało. Całe ciało cierpi. A więc jeżeli jedna część ciała się cieszy, to całe ciało chodzi w radości. I to jest właśnie ta metafora, którą użył apostoł Paweł. Ale zobaczcie też, w jakim kontekście jest to napisane. W kontekście takim poprzedzającym tego fragmentu, który sobie przeczytaliśmy, mamy fragment dotyczący darów Ducha Świętego. Że mu czytamy, że Duch Boży rozporządza różnymi darami i obdarowuje to ciało Chrystusowe, obdarowuje Kościół różnymi darami. W kontekście po tym fragmencie, który przeczytaliśmy, mamy tekst dotyczący właśnie ustanowienia różnych funkcji w Kościele. Apostołów, proroków, nauczycieli i tak dalej, i tak dalej. I w końcu jest ten dar, o którym apostoł Paweł mówi, miłości. I apostoł Paweł mówi, że gdyby tej miłości tak naprawdę nie mieć, to jesteśmy jak cymbał brzmiący, albo jak ta gitara, na której dzisiaj grałem. Po prostu robi hałas, po prostu przeszkadza, uszy bolą, ale nic tak naprawdę nie znaczy, jeżeli nie ma właśnie tego daru miłości. Natomiast zobaczcie, w kontekście historycznym, kiedy popatrzymy sobie na apostoła Pawła, to znając historię Biblii, znając Nowy Testament, wiemy, że apostoł Paweł miał taki czas, kiedy jeszcze był Saulem i kiedy nienawidził Kościoła. Kiedy robił wszystko i można by powiedzieć pełnił taką rolę takiej inkwizycji żydowskiej, że chodził od domu do domu, szukał chrześcijan, wyciągał z domu i wtrącał ludzi do więzienia. Kobiety, mężczyzn, po prostu prześladował Kościół, bo uważał, że ci ludzie, właśnie ci ludzie będący, tworzący Kościół są zagrożeniem dla Boga Jahwe. I właśnie w takim momencie, kiedy był pełen nienawiści, pełen takiej chęci, żeby znęcać się nad tymi chrześcijanami, to poszedł do arcykapłana, czytamy sobie to w Dziejach Apostolskich w 8 i 9 rozdziale, że udał się do arcykapłana po listy polecające, żeby móc udać się do Damaszku i tam w gminach żydowskich szukać chrześcijan, żeby ich po prostu gnębić, żeby wtrącić do więzienia. Był pełen chęci, nawet tam w Dziejach Apostolskich czytamy, że dyszał nienawiścią i mordem, parafrazując te słowa, ten fragment. W każdym bądź razie znamy tą historię, kiedy szedł do Damaszku, nagle światło go olśniło z nieba, padł na ziemię i usłyszał głosy, dlaczego mnie prześladujesz? Apostoł Paweł, jeszcze wtedy nie apostoł, zadaje pytanie, Panie, kim jesteś? I słyszy głos, jestem Chrystus. I zobaczcie, że Paweł próbował prześladować Kościół, a Chrystus do niego przychodzi i mówi, dlaczego mi to robisz? Dlaczego mnie prześladujesz? Dlaczego mi wyrządzasz krzywdę? Wiecie, te słowa i to spotkanie bardzo zmieniło tego człowieka, bo w pierwszym liście do Kolosan, zaraz zobaczę, dobrze pamiętam, ale w liście do Kolosan czytamy, kiedy apostoł Paweł pisze takie słowa. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Zobaczcie, człowiek, który na początku prześladował Kościół, później cierpiał dla Kościoła. Najpierw Kościół cierpiał z jego ręki, a później on cierpiał dla Kościoła. Zobaczcie, jak to czasami losy człowieka mogą się szybciutko zmienić. Bóg przyszedł do samego Pawła. Bóg się jemu objawił, jeszcze wtedy właśnie jako Saulowi, ale zobaczcie, zmienił jego serce, zmienił nastawienie do Kościoła. I fragment, który przeczytaliśmy sobie, jest w liście do Koryntian, bo wiemy, że apostoł Paweł był w mieście Korynt jakieś półtora roku. Tam zatrzymał się u Żyda Akwilli i u jego żony Prescyli. Tam razem z nimi szył namioty. Prawdopodobnie, kiedy wrócił z poprzedniej misji, kiedy trafił do Koryntu, był troszeczkę zdruzgotany, zmęczony, środków na życie mu zaczęło brakować. Bracia z misji, z Macedonii jeszcze nie wracali, a więc troszeczkę był taki przygnieciony i zatrzymał się u tych braci. Wiemy, że Korynt to było takie miasto pełne na tamte czasy luksusu, gdzie ludzie dobrze się bawili, gdzie opływali w bogactwa, ale z drugiej strony to miasto było bardzo zdemoralizowane, że tam była świątynia Afrodyty, gdzie tysiące kapłanek służyły jako prostytutki i ludzie sobie z tego korzystali, dobrze się bawili. Tam w tym mieście można było zobaczyć wielkie bogactwo, ale jednocześnie ubóstwo. W tym mieście można było zobaczyć właśnie wielką kulturę, ale też i chamstwo. Można było zobaczyć piękno, ale też i ohydę, która była w tym mieście. Znamy te powiedzenie o tych kobietach, które służyły właśnie w tej świątyni Afrodyty jako córy Koryntu. Mówiono, że było takie powiedzenie, taki eufemizm, który mówił, że żyjesz jak człowiek z Koryntu. To znaczy, że żyjesz bardzo, będąc bardzo zdemoralizowanym. I powiem wam, że to całe, wiecie, w ogóle jak czytam tak na marginesie, jak czytam sobie różne listy i także na przykład listy, które są zapisane w Księdze Objawienia do różnych zborów, to widzę, że czasami jakie miasto, to z takimi problemami zmaga się Kościół. I tutaj właśnie to wszystko, co było w tym mieście, to wszystko, co było w Koryncie, trafiało po prostu do zboru w Koryncie. I z tym później Paweł miał problem. Ale w ogóle zanim ten zbór powstał w Koryncie, to można by powiedzieć, że właśnie jak przybyli bracia z Macedonii, przybył Sylas, przybył Tytus, Tymoteusz, mówią do Pawła, że te wszystkie kościoły, które gdzieś tam założył w Macedonii, one dobrze się mają. A więc apostoł Paweł był podbudowany, nabrał z powrotem sił i prosto do synagogi szedł zwiastować Ewangelię. Ale tam różnie bywało, nie był zrozumiany, był odrzucany, więc poszedł do pogan. Tam nawraca się jeden człowiek, który mieszkał blisko synagogi żydowskiej i on też sprawił, że nawrócił się też przełożony synagogi żydowskiej. Za tym nawrócili się różni Koryntianie i tak powoli, powoli powstawał zbór. W liście do Koryntian czytamy też o Apollosie. Apollos był współpracownikiem apostoła Pawła i był, można powiedzieć, był znany z tego, że był bardzo wykształcony, był elokwentny w mowie, był dobrym retorykiem, znał filozofię Greków, ale także znał bardzo dobrze znał Stary Testament. Więc ta jego wiedza i te jego umiejętności wpływały na to, że jakby przyciągał do siebie ludzi, którzy właśnie byli ze świata rzymsko-greckiego, ale również ze świata żydowskiego, z synagogi i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, i w pewnym momencie, kiedy ten zbór się rozwijał, kiedy zaczęły się dziać różne rzeczy, apostoł Paweł dalej pojechał w swoją misję i w pewnym momencie zatrzymał się w Efezie. I w tym momencie, już kiedy stacjonuje w Efezie, kiedy tam zwiastuje Ewangelię, to właśnie w zborze w Koryncie zaczynają się dziać różne rzeczy. Różne niedobre rzeczy. Zaczynają być podziały. Ludzie zaczynają się ze sobą kłócić. Wchodzi do kościoła cudzołóstwo. Ludzie zaczynają, niektórzy cudzołożyć. Wchodzi wszeteczeństwo. Zaczynają się upijać na wieczerzach pańskich. Zaczynają robić różnice między sobą. Bogatszy, lepszy od biedniejszego. I to po prostu robi się totalny chaos w tym zborze. I ten zbór jest totalnie rozstrojony. I do tego stopnia, że Apollos z Kefasem, czyli z Piotrem, rezygnują ze współpracy z tym zborem i Apollos jedzie do Efezu, do apostoła Pawła. A wraz właśnie z Apollosem przybywa również równocześnie trzech innych braci ze zboru, którzy przychodzą do apostoła Pawła i mówią, co mają robić. Przychodzą z różnymi pytaniami, jak mają po prostu podchodzić do pewnych kwestii, jak mają działać w tym zborze i co mogą tak naprawdę zmienić. I apostoł Paweł pisze właśnie pierwszy list do Koryntian. I tutaj mamy wszystko w tym liście do Koryntian. Mamy na temat właśnie wszeteczeństwa, mamy na temat cudzołóstwa, mamy na temat wieczerzy pańskiej, mamy na temat właśnie tutaj w tym kontekście, który sobie przeczytaliśmy, gdzie apostoł za pomocą metafory nawiązuje, że jesteśmy jednym ciałem, podłączeni do Chrystusa, żeby żyć w zgodzie, że każdy jest w tym zborze potrzebny, że nie trzeba się kłócić, że nie trzeba mieć złych myśli o sobie nawzajem i tak dalej, i tak dalej. I apostoł Paweł pisze ten list i zobaczcie, że zbór jest bardzo rozstrojony, ale Bóg, mimo tego wszystkiego, że ten zbór jest tak rozstrojony, bardzo tego zboru użył, bo dzisiaj mamy wspaniały list do Koryntian i nie tylko jeden. Mamy dwa listy do Koryntian, prawdopodobnie też był trzeci, ale to zaraz o nim powiem. Niestety nie został odnaleziony, gdzieś się zawieruszył, zagubił i tak dalej, ale zobaczcie, apostoł Paweł pisze do Koryntian, no i ten list, który napisał, spotyka się z takim niechceniem. Apostoła Pawła niektórzy widzą, bo wdarli się do tego Koryntu też fałszywi nauczyciele, w ogóle do zborów pawłowych gdzieś tam właśnie zaczęli wchodzić tacy ludzie, którzy Pawła, no o Pawle zaczęli mówić, że po pierwsze nie ma listów polecających, a więc nie jest prawdziwym apostołem. A jak nie jest prawdziwym apostołem, to nie powinien nauczać. Mówili mu, że może jego listy są mocne, ale jego mowa jest kiepska. Nie jest świetnym retorykiem na czasy filozofów i tak dalej. A więc nie jest taki dobry w mowie, jakby od niego oczekiwano. Mało tego, jego wygląd też był nieciekawy. A więc wprost mu to mówili, zarzucali mu też malwersacje finansowe, że te pieniądze, które gdzieś tam zbierał i tak dalej, coś wykorzystał na swoją korzyść. A więc zobaczcie to, co działo się tak naprawdę w Koryncie i apostoł Paweł jakby doświadczał tego od Koryntu, to ja sobie myślę, że wiecie, to wszystko musiało padać czy ciążyć na jego psychice. To musiało uderzyć w jego myśli, w to, co się działo w jego głowie. To musiało go przygnębiać, to musiało też wpłynąć na jego zdrowie, więc właśnie tego wszystkiego doświadczył. Ale zobaczcie, że mimo tego wszystkiego apostoł Paweł bardzo kochał ten zbór. Chociaż ludzie w tym zborze go odrzucali, choć nie, oczywiście nie wszyscy, ale chociaż byli przeciwko niemu, to apostoł Paweł bardzo kochał ten zbór. I pisze w drugim liście do Koryntian, drugi rozdział i czwarty werset. Zobaczcie, co on pisze. Albowiem pisałem do was z głębi utrapienia i zbolałego serca, wśród wielu łez. Nie abyście zostali zasmuceni, lecz abyście poznali nader obfitą miłość, jaką żywię do was albo dla was. Zobaczcie, facet, który naprawdę przeżywa, który zostaje odrzucony przez zbór, gdzie Apollos już ten zbór zostawił, gdzie Paweł namawiał Apollosa, żeby ten z powrotem wrócił do tego zboru, ten już nie chciał, po prostu nie chciał tego przeżywać. Apostoł pisze i właśnie to jest fragment prawdopodobny, który mówi o tym, że powstał jeszcze jeden list, którego my nie znamy, ale pozwolę sobie przeczytać jeszcze raz. Albowiem pisałem do was z głębi utrapienia i zbolałego serca, wśród wielu łez, nie abyście zostali zasmuceni, lecz abyście poznali nader obfitą miłość, jaką żywię dla was. Apostoł Paweł pisze do Koryntian list nie po to, żeby ich zasmucić, nie po to, żeby wytknąć im błędy, ale po to, żeby pokazać im swoją miłość. Później, kiedy Paweł, był taki czas, kiedy Paweł znowuż zbierał zbiórkę, robił zbiórki na Jerozolimie, w Macedonii, kiedy zwiastował Ewangelię, przybywa Tytus do niego i mówi mu o tym zborze, że ten zbór się podniósł, że ten zbór się opamiętał, że ludzie zaczęli się godzić, że ludzie zaczęli pokutować. I zobaczcie, bym powiedział, to jest Boża moc i Boży cud. Że taki zbór jak w Koryncie, bym powiedział, nie znam gorszego, nie znam bardziej rozstrojonego, po prostu przetrwał. I po tej całej sytuacji, jak ten zbór zaczął się podnosić, jak zaczął inaczej też patrzeć na apostoła Pawła, Paweł pisze drugi list, już bardziej, bym powiedział, od siebie, nie pouczający, ale mówiący o sobie, o tym, jakim jest apostołem i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, tak sobie pomyślałem, że ile trzeba mieć, albo co trzeba mieć, żeby kochać taki kościół, żeby kochać taki zbór? Apostoł Paweł był jednego świadom, że ten zbór, mimo że jest taki ohydny, że takie okropieństwa się dzieją w tym zborze, jest ciągle ciałem Chrystusowym i że Chrystus jest głową tego kościoła, że Chrystus jest głową tego zboru. Dlatego apostoł Paweł właśnie, myślę sobie, miał tą miłość do tego zboru, a przez to, że miał tą miłość, możemy zobaczyć te dwa listy. Dzisiaj możemy czytać te dwa listy i możemy zobaczyć właśnie trochę takie, bym powiedział, zwycięstwo w tym zborze. Czyli wytrwałość i miłość apostoła Pawła i świadomość, czym jest ten zbór, doprowadziła do tego, że ten zbór podniósł się. Wiecie, tak, gdyby to przełożyć na nasze realia takie życiowe, no to przecież nie jesteśmy zborem w Koryncie. Przecież nie jest tak źle. Raczej jesteśmy dostrojeni. Widać to na nabożeństwie, jak jeden prowadzi uwielbienie, drugi się dzieli, drugi się modli i tak dalej, i tak dalej. Ale zaraz, to nie wszystko. Dostrojenie polega też na tym, jak i to świadczy o tym, jak my o sobie myślimy, jak my ze sobą rozmawiamy. Co my do siebie gdzieś tam czujemy. To jest coś, czego tak naprawdę nie widać czasami na nabożeństwie. Tego nie widać, bo razem wspólnie uwielbiamy, modlimy się i tak dalej, ale nie widać naszych uczuć, które są względem siebie. I wiecie, czasami właśnie to, jakie masz myśli o Kościele, o Twoim zborze, świadczy o tym, jak bardzo jesteś dostrojony do tego zboru. Oczywiście, tak jak powiedziałem, z własnego doświadczenia wiem, że możemy być na różnym etapie i możemy mieć różne myśli, ale to nie znaczy, że Bóg Ciebie skreślił i to nie znaczy, że Bóg jakby... Inaczej, Bóg po prostu zna Twoje życie, zna Twoje serce. Jeżeli Twoje serce jest szczere, to Bóg dalej Cię poprowadzi właśnie i pokaże, co dla Ciebie jest najlepsze. Ale właśnie patrząc na ten fragment i patrząc na życie apostoła Pawła, to próbuję sobie jakby też powiedzieć i próbuję też Wam jakby pokazać, że jedna rzecz jest ważna. Świadomość, że Kościół, w którym jesteś, należy do Jezusa Chrystusa i jest ciałem. Człowiek, kiedy nawraca się, kiedy przyjmuje chrzest, kiedy zostaje ochrzczony Duchem Świętym, on momentalnie zostaje włączony do ciała Chrystusowego. Chociaż człowiek czasami sobie myśli, a ten zbór mi nie odpowiada, bo tu nie ma relacji, tamten jest zły kaznodzieja, a w tym zborze jest coś innego, jakieś takie wybrakowane te zbory. Najlepiej po prostu nie chodzić do kościołów, sobie znaleźć w internecie na dzisiejsze czasy najlepsze kazanie, najlepszych mówców i nic mi więcej do życia nie potrzeba. Ale znając właśnie Słowo Boże, widzimy, że człowiek automatycznie jest włączony do ciała Chrystusowego i powinien w tym ciele po prostu być. A znam takiego brata, który kiedyś miał taką świadomość i takie poznanie, że on Kościoła nie potrzebuje. I przez miesiące, a nawet nie wiem, czy nie przez parę lat, po prostu sam sobie żył, sam studiował Pismo, sam się modlił, nawet sam wieczerzę pańską obchodził. Otwierał butelkę wina, nalewał do kielicha, łamał chleb i miał dobrą społeczność z samym sobą. Słuchajcie, najlepszy Kościół, bo najbardziej siebie znał i najwięcej ze sobą przebywał. I na pewno chciał dla siebie dobrze. Ale Bóg mu pokazał, że to nie jest właśnie właściwe i znalazł wspólnotę. Najpierw jedną, później drugą, ale do dzisiaj wiem, że jest w danej wspólnocie i naprawdę widać, jak się rozwija. A więc, kiedy się człowiek nawraca, automatycznie jest włączony do ciała Chrystusowego. Pytanie, czy masz swój zbór? Czy jesteś właśnie w danym zborze? Wiem, że większość z was jest w tym zborze, ale wszystkich nie znam. Wiem, że siostra jest przyjezdna, tydzień temu przekazywała pozdrowienia, pamiętam, rozmawialiśmy też, ale wiem też, że jest w swoim zborze i bardzo dobrze mówiła o tym zborze. Więc zobaczcie, ale czy jest ktoś z nas, gdzie po prostu trochę jest tu, trochę tam i w sumie to nie ma swojego miejsca. Bóg chce, żebyś miał swoje miejsce, żebyś miał miejsce w jakimś zborze, żebyś miał pewne odpowiedzialności, żebyś był używany w tym Kościele, a jednocześnie, żebyś ty mógł wzrastać i żeby Kościół mógł wzrastać, bo w liście czytamy w czwartym rozdziale, kiedy mowa jest o Kościele, o ciele Chrystusowym, że tam właśnie to ciało buduje się w miłości, rośnie i tak dalej, i tak dalej. Cechą zdrowego Kościoła to jest wzrost. I kiedy mówimy o wzroście, to od razu myślimy, że no na pewno liczebnie. I patrząc na dzieje apostolskie, jak tam trwali w jedności, w łamaniu chleba i tak dalej, to widzimy, jak Pan przydarzał, przysposabiał i dawał ludziom, czy zbór się powiększał. Ale zobaczcie, że to niekoniecznie chodzi o wzrost liczebny. To chodzi o to, że jakby w miłości wzrastamy, że właśnie to, co brat Norbert dzisiaj czytał, że w tej wierze widać takie prawdziwe uczynki, że nie widać tylko teoretyczną wiarę, że nie widać taką teologię, która z nas płynie, ale widać naprawdę takie chrześcijańskie życie i bym powiedział takie służebne życie. A więc pierwsza rzecz, którą widzimy jakby, to to, że człowiek być w ciele Chrystusowym. Powinien być w jakimś zborze. Druga rzecz, która mi się nasuwa, to to, żeby mieć taką świadomość, że tak jak apostoł Paweł o sobie mówi, że jestem sługą Kościoła Chrystusowego. Czy patrzysz na Kościół tak, właśnie w taki sposób, że jesteś sługą, że służysz Kościołowi, w którym jesteś, a służąc Kościołowi tak naprawdę służysz Jezusowi Chrystusowi. Czy przyjmujesz właśnie odpowiedzialność za ten zbór, za Kościół i tak dalej? Zobaczcie, to są takie rzeczy, takie pytania, na które sami sobie musimy odpowiedzieć. I one może nie podlegają jakoś osądzeniu, ale bardziej pokazują nam, że warto czasami zweryfikować takie swoje życie i to, czy wiem, jakie moje miejsce jest w Kościele, czy nie wiem, czy dobrze się czuję, czy nie czuję się dobrze, a jeżeli źle się czuję, to dlaczego się czuję i tak dalej, dlaczego źle się czuję i warto może coś z tym zrobić. Nie? Zobaczcie, apostoł Paweł, używając metafory o ciele, o częściach ciała, tak naprawdę nie wiem, czy nie używa, czy nie bierze tego przykładu po prostu z filozofii, czy z nauk greckich, bo widzimy, że te obrazy pojawiają się też w świecie rzymsko-greckim. Była nawet taka bajka, która powstała za czasów plebeiuszy, podczas pierwszej secesji, kiedy ludzie się podzielili, wysłano tam pewnego namiestnika, żeby spróbował jakby przetłumaczyć, coś zrobić, żeby ci ludzie po prostu zaczęli z powrotem żyć w zgodzie. A on nic innego nie zrobił, jak tylko opowiedział taką bajkę, że były sobie różne części ciała i to był jeszcze taki czas, kiedy każda z tych części miała wolną wolę i każda z tych części mogła mówić. I w końcu jedna z drugą i z trzecią sobie części rozmawiały, ręka z ustami, z żuchwą, zębami, zaczęły dyskutować, że żołądek to hedonista, że sobie żyje, że ręce ciężko pracują, że usta ciężko pracują, że właśnie te zęby gryzą twarde rzeczy i tak dalej, że to gardło połyka, a żołądek po prostu czerpie tylko z tego korzyści. Postanowiła ręka, ręce postanowiły właściwie, razem z ustami i zębami, że nie będą karmić żołądka i przestały karmić. I bardzo szybko zobaczyły, jak to wpływa na wyniszczenie organizmu. I bardzo szybko zobaczyły właśnie, że żołądek jednak też, chociaż niewidoczny, ma swoją pracę i wykonuje swoją pracę i jest bardzo cenna i dzięki temu organizm jest silny, zdrowy i tak dalej. Wiecie, ta bajka przemówiła do tych ludzi i tam ten lud inaczej zaczął patrzeć na tą sytuację, więc pomyślałem sobie, że może, bo Epiktet, Seneka, Arystoteles też używali właśnie w kontekście państwa, że państwo jest takim ciałem ludzkim, pomyślałem sobie, że może apostoł Paweł zaczerpnął to właśnie z filozofii, ale z drugiej strony też zobaczcie, kiedy on spotkał Jezusa Chrystusa, Jezus Chrystus mu otwarcie powiedział, dlaczego mnie prześladujesz? Nie powiedział, dlaczego prześladujesz chrześcijan, ale powiedział, dlaczego mnie prześladujesz? A więc bór faktycznie jest tym ciałem Chrystusowym. Kościół faktycznie jest tym ciałem Chrystusowym. A więc, kochani, tak kończąc i nie przedłużając, chcę powiedzieć, że zobaczcie, taki zbór, taki bardzo strojony, taki bardzo niebiblijny, a właściwie biblijny jest w Nowym Testamencie, ale taki bardzo właśnie zbór, w którym się zmaga jakby moralność chrześcijańska z pogańskimi pragnieniami, zasadami i tak dalej. Taki zbór po prostu istniał i Bóg ten zbór do końca poprowadził. Apostoł Paweł ten zbór kochał. To też sobie pomyślałem, o ile bardziej Bóg może niektóre rzeczy, czy o ile bardziej Bóg może zrobić dla tego zboru, dla nas tutaj, bo o ile bardziej Bóg może sprawić w tobie miłość do twojego zboru, w którym gdzieś tam jesteś, niekoniecznie w tym. Może właśnie Bóg sprawi i poprowadzi cię, że jeżeli nie ma cię w żadnym zborze, pośle cię do pewnego zboru i będziesz dobrze się czuł w tym zborze. A więc zobaczcie, możemy, mimo ten zbór był taki nieciekawy, to możemy czerpać dużo takiej inspiracji, takiego po pierwsze zaufania do Boga, ale takiej inspiracji, że mimo słabości Koryntian, tam po prostu objawiła się Boża moc. Wierzę, że ta Boża moc będzie objawia się i będzie objawiała się w naszym zborze. Wierzę, że będziemy wrażliwi na siebie nawzajem, że nie będziemy jak ci ludzie, którzy jeden od drugiego głośniej śpiewa i zagłuszają tego grajka, ale że będziemy wrażliwi na siebie nawzajem, że będziemy uważali na to, co jest dla nas naprawdę ważne, że w rozmowie będziemy nawet rozmawiali ze sobą, zaciekawieni tą rozmową, to już taki, bym powiedział, bo taki kolejny obraz mi się włączył, jak czasami ludzie ze sobą rozmawiają i rozmawiam sobie z tobą, bracie, a ty mi nie patrzysz w oczy, już myślisz, widzę, że oczami i myślami jesteś już gdzie indziej, i że tak naprawdę myślisz, co by mi tu powiedzieć, to, czyli to, co ja chcę ci powiedzieć, cię nie ciekawi, ważniejsze jest to, co ty chcesz mi powiedzieć, nie? Albo mówisz z jednym, drugim, a ktoś po prostu cię ignoruje i już mówi do kogoś innego, nie? Więc zobaczcie, to jest trochę sztuka komunikacji, ale chcę powiedzieć, że żebyśmy byli tak wrażliwi, czasami jak trzeba być wrażliwym w rozmowie, żebyśmy byli tak czuli, żebyśmy byli dobrze dostrojeni i razem wspólnie, żebyśmy mogli w jednym zborze służyć jednemu Panu, bo jesteśmy ciałem Chrystusowym. Amen. Zapraszam do modlitwy, jeżeli czujesz się zainspirowany.